Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przy mikrofonie. Wojciech Rusin, aktor Teatru Oster w Lublinie, aktor filmowy, teatralny, bardzo zdolny, z mojego punktu widzenia wybitny, demoniczny, demiurgiczny, który znany jest z wielu spektakli w Lublinie. Masz tu wielu fanów, myślę, że wśród telewidzów również. I spotykasz się z takim odbiorem, fascynacją widzów, fanów, fanek. Jak to jest, będąc aktorem, będąc osobą publiczną, wzorem dla wielu osób? Zatem mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać o emocjach, o tym, jak sobie radzić z emocjami, będąc aktorem, jak sobie radzić ze stresem, będąc aktorem, z napięciem, z tremą, z tym wszystkim, czego uczą bądź nie uczą w szkole teatralnej. Zapewne nie uczą tego w szkołach dziennikarskich, a przecież my dziennikarze też mamy z tym do czynienia i różnie sobie z tym radzimy. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. Zatem dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór Państwu.
Wojtku, dziękuję, że przyszedłeś i zgodziłeś się porozmawiać na taki temat w programie, który ma charakter psychologiczny, ale nie tylko. Można powiedzieć lifestyle'owy, rozmawiamy o życiu, o różnych aspektach naszego życia. Myślę, że w 2024 roku już jesteśmy na tyle świadomymi ludźmi, że możemy powiedzieć, że chłopaki płaczą, że wszyscy mamy emocje i wszystkim nam ma prawo drżeć głos. Kiedy na przykład jesteśmy na scenie, a w życiu dzieją się różne rzeczy. Jak ty sobie radzisz ze stresującymi sytuacjami?
Dziękuję ci przede wszystkim za zaproszenie, ponieważ uważam, że ten temat i w ogóle podejmowanie rozmów w tym obszarze jest dosyć istotne, a bardzo, że tak powiem, gdzieś pomijane i mało dotykane.
Bo nam się wydaje, że wy jesteście ze stali, że...
Trochę tak chyba jest, prawda? Że jesteśmy troszeczkę robotami, którzy wskakują, nauczą się tekstu i robią swoje. No nie do końca tak jest. Już w szkole teatralnej mało jest rozmów w ogóle na ten temat. Uważam, że jest to w ogóle aspekt, który powinien gdzieś być cały czas przy nas i nas dotykany, ponieważ my, jeżeli nikt na własną rękę się o to nie postara, to my nie mamy kontaktu z psychologiem. A uważam, że w szkołach teatralnych czy później będąc w zawodzie, no psycholog to jest taka... też dobra dusza, która potrafi wspomóc, dlatego że przede wszystkim my pracujemy i opieramy się na pracy na emocjach. Więc codzienne dotykanie sfer mocno osobistych, gdzieś naruszenie tych swoich stref intymnych, które nie zawsze komfortowo jest rozgrzebywać, no my w tym, że tak powiem, pracujemy na co dzień.
No właśnie, nie uczy się nas tego w szkole, bo gdybyśmy w szkole wiedzieli, gdzie są granice naszego bezpieczeństwa, naszej intymności, gdzie powiedzieć nie, to byłoby nam łatwiej w różnych zawodach, w różnych pracach zawodowych, a my się tego uczymy, albo się tego nie uczymy, albo cierpimy, albo ludzie trafiają po prostu do psychologa, do psychiatry, albo sięgają po używki, bo... Wiadomo, nie dotyczy to tylko i wyłącznie zawodu aktora, ale też dziennikarzy, lekarzy, różnych zawodów pomocowych. Tych wszystkich ludzi, którzy pracują na wysokich emocjach i na wysokim C. Czyli w każdym momencie, w każdym zachowaniu muszę być na 100%, a może nawet bardziej. A tak, wy jesteście oceniani.
Cały czas. Prawda? I faktycznie masz rację, jest mnóstwo tych zawodów, które mają ten taki stopień podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o gdzieś kwestie psychiki, wytrzymywania napięć, które panują w danym miejscu pracy. U nas, czy w szkole, moim trochę, ale to już jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie, uważam, że... tak demonizowana już dzisiaj fuksówka miała ku temu jakiś cel. W sensie ja uważam, że ona miała jakby w samym założeniu coś takiego troszeczkę wytworzyć, że Na dzień dobry studenci pierwszego roku dostawali takiego mocnego zderzenia z rzeczywistością, która będzie tutaj panowała. I jakby te pierwsze takie dwa tygodnie, one, jak dla mnie przynajmniej, po mojej osobie to poznaję, że one mi trochę zrobiły rzut na to, co się będzie działo przez następne cztery w tej szkole. Mianowicie, siedzenie od rana do wieczora, przez cały tydzień. Nie ma zmiłuj, czy to jest sobota, czy niedziela. Podejmowanie zresztą pracy, będąc na studiach w szkole teatralnej, jest naprawdę bardzo trudne. Znam osobiście przypadki, gdzie ktoś był w takiej sytuacji, że musiał podjąć pracę, ale było na tyle niewykonalne, że rezygnowali, nie dawali rady. Ponieważ tryb studiów jest na tyle ciężki, jeśli chodzi o poświęcenie czasu, ale też właśnie już dotykanie tych pierwszych naszych emocjonalnych rzeczy. No wiadomo, jesteśmy w większości przypadków ludźmi bardzo młodymi tam wtedy. 20-parolatkowie to są, 19-latkowie świeżo po liceum. Więc tak jakby dopiero co odcięta pępowina, a już rzuceni na bardzo, bardzo głęboką wodę. Fakt faktem, fuksówka poszła w bardzo złą stronę i jakby to demonizowanie wcale gdzieś poniekąd mnie nie wzruszę, ponieważ były przegięcia, ale to był taki okres, że te 4 lata naprawdę mocno, mnie przynajmniej mocno przygotowały. Ja wiedziałem, na co można się pisać, idąc do teatru na przykład, do pracy, że ta praca będzie bardzo gdzieś zbliżona, no i wcale aż tak bardzo się nie różni to, co zobaczyłem i to, co przeżywam od ostatnich 12 lat.
O fuksówce jeszcze porozmawiamy, ale wspominałam o tym, że w szkole nas nie uczą i nie miałam na myśli jeszcze szkoły aktorskiej, tylko właśnie podstawówkę, liceum.
W ogóle?
Tak, są kraje, gdzie dzieciaki są przygotowywane do tego, uczone. Są zajęcia właśnie z emocji, z tych wszystkich sfer, które też są bardzo istotne, bo tak jak są lekcje WF-u, tak, w niektórych szkołach w innych krajach są też zajęcia właśnie z tego, co się dzieje w naszej głowie, w naszym sercu, jak się zmieniamy, jakie etapy życia będziemy przechodzić. A my tak naprawdę, myślę, że wszyscy zostajemy rzuceni na głęboką wodę z jakimiś planami. No i płyń.
No tak. Aczkolwiek wiesz co, w samym jakby cała szkoła podstawowa i liceum, tu jest mi ciężko to stwierdzić, ponieważ ja dopiero w drugiej klasie liceum, jakoś pod koniec liceum, dopiero stwierdziłem, że pójdę do szkoły teatralnej. Wcześniej miałem zupełnie inne plany na życie.
A to dosyć szybko.
Szybko?
Mhm.
Późno, bo to został rok do egzaminów. Ale jakby gdzieś poziom tego dotykania też stresu, jakby gdzieś poznałem w sporcie, bo ja do drugiej liceum praktycznie uprawiałem cały czas i trenowałem lekko atletykę, bo gdzieś te relacje, to co się wydarzało, sport ma też w sobie mnóstwo takich stresogennych sytuacji, które gdzieś potrafimy potem przekuć w życiu, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale potrafimy też rozładować w stresie wiele.
Jasne. To jest też, tam jest przyjemne z pożytecznym. A jak się coś wydarzy, to zawsze można się właśnie rozładować.
Ten sport towarzyszy ci cały czas w życiu?
Chciałbym. Cały czas sobie tłumaczę, że zdrowie sportowca zostało mi jeszcze po 20 latach, ale to już się okłamuje chyba.
Ale jak masz taki trudny czas, to potrafisz to na przykład wybiegać?
Pewnie.
Czyli masz narzędzie do radzenia sobie.
Pewnie, mam swoją piękną trasę 5 km po górkach czechowskich. Wspaniała sprawa.
No właśnie, biegacze bardzo często mówią, mam problem, idę to wybiegać. Jak tego nie rozwiążę, to znaczy, że to jest nie do rozwiązania, do widzenia, odkładam to na półkę.
Otóż zawsze gdzieś jakoś akurat sport jest taką odskocznią na to, żeby gdzieś głowę przewietrzyć. No chętnie by człowiek w piłkę pograł, tylko że trudno jest wszystkich zebrać ze sobą do kupy w teatrze, żeby poszli. To niestety nie jest łatwo. Nasze godziny pracy nie pomagają nam w tym.
Wyglądacie jak bardzo zgrany zespół, który potrafi nieraz zagrać nie tylko w piłkę.
A jesteśmy i z tego co wiem, to właśnie jest bardzo dużym plusem i cały nasz zespół artystyczny jest fajnym, zgranym teamem. Docenianym zresztą też przez reżyserów w całej Polsce.
Ale to widać, ja mówię jako widz, to widać i to czuć. Wy się wspieracie na scenie i poza.
No i jakby no, fajną drużynę nam się udało tu teraz zebrać.
Mówiłeś o tym, że ty sobie dobrze radzisz ze stresem, że ciebie przetrenowała fuksówka. W jaki sposób? Co tam się działo?
Myślę, że takich pikantnych szczegółów tu też nie mogę zdradzać, ale stanie na baczność do 5 rano w wrocławskim pięknym parku południowym, po czym od 8 rano zajęcia. No, brak przerw przez pierwsze 2 tygodnie, brak przerw.
I to robili koledzy?
Tak, 2., 3., 4. rok.
Mieli z tego jakąś sadystyczną radość? Albo w ogóle radość?
My mieli, owszem.
Też to robiłeś innym?
Już mniej, bo nam zakazywali, ale my też mieliśmy już trochę swojego rozumu i wiedzieliśmy, że wszystko jest po coś, prawda? Grzebanie nocami po śmietnikach nie jest, dla mnie jest po nic, ale fakt faktem, godzina 3 nocą i jeszcze próbowanie robienia etiud, sceny, jest to prawdopodobne w życiu. Już nie zdarzyło nam się. Akurat w teatrze już coraz mniej się teraz powtarzają sytuacje, że sławetne, późne, praktycznie do rana próby, ale pamiętam, jeszcze swojego czasu zdarzały się do późna. Do późna. A rano na 10.
Poczułeś, że to cię przetrenowało, że przekroczyłeś takie granice, które być może byłyby nieprzekraczalne, i otworzyłeś się na nieskończoność aktorską?
Wiesz co, zacząłem nabierać jakby też do tego wszystkiego jakiegoś takiego swojego dystansu. Ponieważ, no nie wiem, ja na swojej fuksówce wylądowałem w szpitalu pod kroplówką. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, co się dzieje. To już później gastryczne problemy się okazały. Ale to się wzięło z tego, że przez tydzień było tak jedzenie rano, później może wieczorem, może. Albo następnego dnia rano, a cały czas przy tym na wysokich obrotach. Pierwszy rok szkoły teatralnej, a pierwsze 2 tygodnie to zawsze są takie mocno stresujące i mocno takie pobudzające, napędzające, żeby cały czas pokazać siebie z jak najlepszej strony. No ale to już jest, myślę, że normalne.
Zwłaszcza, że tam się dostałem.
No właśnie i tak jakoś człowiek wtedy bardzo chce, a zawsze jest to tak mocno piętnowane, że ten pierwszy rok jest taki przesiewowy, że najwięcej osób odpada i nas straszą wszyscy. Spokojnie.
Jesteś w swojej ekipie znany z tego, że jesteś wytrzymały na stres. Gdyby tu przyszli twoi koledzy...
To dobrze to słyszeć. No to, ale tak, jakby staram się z tym nie tyle walczyć, co po prostu brać to z przeproszeniem na klatę. Ja wiem, że to jest i to nie zniknie, więc uważam, że niepotrzebnie się bym napędzał, nadając temu jeszcze większą rangę, wagę, niż jest w rzeczywistości.
Obchodzi cię to, co mówią o tobie ludzie?
Nie. Jasne, że jest miło poczytać, posłuchać miłych słów i dobrych recenzji, ale ja też gdzieś mam taki kod genetyczny, że ja wolę, jak mnie z przeproszeniem kopią. I przez cały okres prób zawsze uwagi są napędzające i pobudzające do działania.
No dobrze, skoro jesteś taką osobą, która w tak trudnym zawodzie, w tak wymagającym zawodzie jest w stanie poradzić sobie z silnymi emocjami, ze stresem, naucz nas, zwłaszcza może przyszłych aktorów, jak do tego dojść. Wchodzisz w jakąś ekstremalną postać, jesteś młodym aktorem i na przykład grasz szaleńca, grasz demona. I potem te emocje chyba zostają.
No właśnie, najgorsze jest to, co jest potem. Bo to, co jest przed, nie jest trudne. Jakby wybudować w sobie skupienie do stworzenia postaci, myślę, że jest o wiele prostsze. Znowu tylko mogę na swoim przykładzie podawać, że jest o wiele prostsze, niż to, co się dzieje potem, ponieważ no jest to zaskakujące w tym zawodzie i do dzisiaj jeszcze tego nie rozgryzłem, ale pogodziłem się z tym, że tak jest, więc jakby też domowników przystosowuję do tego, że tak po prostu jest, że po przyjściu do domu tej 22, czy to jest spektakl, czy to jesteśmy po próbie 4-godzinnej, to zawsze jest ten moment, w którym ciało jest już kompletnie niedyspozycyjne tego dnia. Że jesteśmy na takim zmęczeniu, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć, ale mózg pracuje na takiej wydajności, że są takie 2-3 godziny u mnie, które wyłączają mnie ze snu zupełnie. Przez wiem, że jak po przyjściu 22, to tak około godziny pierwszej zasnę.
Bardzo niehigieniczne z punktu widzenia lekarskiego na przykład, medycznego.
Tak. No, czasami akurat będąc na etacie w teatrze, mamy też te takie schodki. Wiadomo, że czasami wchodzimy w premierę, w następną premierę nie wchodzimy, więc zdarzają się takie przeskoki, załóżmy, 2 tygodni, w których mamy czas na robienie wszystkiego, co jest poza, bo akurat w teatrze, nazwijmy to dość brzydko, nie jesteśmy używani, ale nie jesteśmy nigdzie rozpisani w planie, po czym nagle przychodzimy i dostajemy taki tydzień od rana do wieczora, do niedzieli, więc są też te takie dosyć dziwne tryby pracy.
Dobrze, i to są różne spektakle. Jesteśmy w teatrze, więc musisz pamiętać ten tekst. Jak to robisz?
Nie wiem.
Jak do tego doszło?
Naprawdę. Jest to pytanie, które gdzieś się w naszym życiu, i myślę, że wszystkich autorów gdzieś przewija. No i niestety, ale odpowiedź moja będzie tutaj, nie wiem. Mam pewne podejrzenia, że tak na chłopski rozum, wydaje mi się, że u mnie jest akurat pamięć chyba taka ruchowa bardziej, że 2 miesiące pracując, robiąc coś, najprościej opowiadając to, 2 miesiące podchodząc do kogoś i mówiąc mu to samo codziennie, to po 2 miesiącach to już tak wchodzi mi w krew i w kręgosłup, że po miesiącu, po 2, po pół roku, jeżeli na scenie podejdę do tej osoby, to ja wiem, co do niej powiedzieć. Wiesz, jakiś taki kod genetyczny mi się tworzy. Więc no, to jest chyba mój sposób. Jest to dosyć dziwne, ale innego wytłumaczenia nie potrafię sobie wyobrazić. Zawsze przynajmniej sobie tak w ten sposób to tłumaczę samemu.
Masz to we krwi po prostu.
Gdzieś to się zapisuje we krwi, to prawda. Wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj cofnęli spektakl, który był grany 10 lat temu, a już go dawno nie ma, to myślę, że 2 próby by wystarczyły i byśmy już to mieli.
Dobrze wybrałeś zatem zawód?
Dobrze wybrałem.
Co ci sprawia trudność w tym zawodzie?
To jest ciekawe pytanie. Co mi sprawia trudność? Chyba to wszystko to, co mi sprawia też radość. Wiesz, że to jest... Czasem trudno jest się tak zebrać w sobie, że załóżmy, że wiemy, co nas czeka na danej próbie i czasami nam ciężko w to wejść, że wiemy, że dzisiaj przyjdziemy i będziemy dotykać czegoś, czego na przykład nie chcemy dzisiaj dotykać, bo akurat mamy taki nastrój. No niestety ten bagaż dnia zawsze musimy zostawić ze sobą w garderobie, ale to myślę, że jest jednym z podpunktów, a drugi to jest to życie trochę zawsze pod znakiem nie wiem. Nie wiem, co będzie, bo tu nie jesteśmy nigdy w stanie tego przewidzieć, gdzie nas rzuci. Szczerze powiedziawszy, kończąc Wrocław, PWST, w życiu bym nie podejrzewał, że będę w Lublinie. Zresztą przez te 24 lata, jak mieszkałem, czy to na Pomorzu, czy we Wrocławiu, w życiu bym nie podejrzewał, że tu będę. Jestem 12 rok, a też bym w życiu nie podejrzewał, że będę tu 12 lat, jak przyszedłem. I jest to takie zaskakujące. Jest to w tym piękne, ale jest to też trudne, dlatego że ma się trochę poczucie tego, że coś jest niestałe. cały czas, że wszystko jest zmienną. Prawda? Też przyzwyczajenie drugiej osoby, jeżeli gdzieś tam podejmujemy życie już wspólne, przyzwyczajenie do naszego trybu pracy, to nie jest takie łatwe. Dla szarego, dla takiego, no szarego, to źle to powiedziałem, ale dla no dla kogoś, kto nie ma styczności z tym środowiskiem, jest to trudne, wydaje mi się. No też wiem na swoim przykładzie, że jest to trudne. I czasami jest to nie do pogodzenia.
Nie rozumie tego, że wraca się o 23 na przykład i wraca się w emocjach. Tak jak wraca muzyk po koncercie, musi to jakoś rozładować czasami w różny sposób. Tak samo aktor też przychodzi z emocjami jeszcze.
Jasne, znaczy wiadomo, że już otwierając drzwi do domu, wchodząc do domu, to nie ma co napędzać tego. No wiadomo, że gdzieś czasami gdzieś jeszcze z tyłu głowy coś zostanie, ale to jest jakby naturalne i tu też chyba nie mamy się co dziwić. No pracując, będąc w mocnym napięciu przez ostatnie 2,5 godziny na scenie, no to zawsze jest to taka krztyna czegoś, co zostaje. Większa bądź mniejsza, to zależy już indywidualnie od człowieka. Ale nie, staram się jakoś zostawiać to wszystko otwierając drzwi, wchodząc. Odpalając telewizor i włączając sport. ale tak, no, bo gdzieś musimy sobie z tym radzić, bo inaczej byśmy naprawdę wszyscy sfiksowali.
Mm-hmm. I znowu pojawia się ten sport.
I znowu. On mi zawsze będzie towarzyszył, tak już mi się wydaje. Przynajmniej mówienie o nim.
Albo oglądanie.
Albo oglądanie.
Zwłaszcza jakiego sportu?
Nie, no to akurat zaczynam się godzić też z różnymi, których bym w życiu kiedyś nie podejrzewał, że będę. No ale nie, no lekka i piłka to jest chyba tak na pierwszym miejscu zawsze.
I to odstresowuje bardzo.
Ojej. Chociaż raczej przewektorowuje stres na co innego. Bo już jak człowiek ogląda mecz, to ja zawsze się tak drę. Zresztą bardzo też przepraszam sąsiadów moich, którzy pewnie słyszą nieraz to. Ale no
a, który tu mieszka?
No właśnie.
Zosterwy.
więc czasami faktycznie jak huknę, to myślę, że do drugiego piętra, a mieszkam na siódmym, że da się to słyszeć. Ale tak, jakieś takie przerzucanie skupienia na co innego też robi robotę.
Przerzucić, zostawić w garderobie emocje. Jak się zostawia w garderobie?
No bo to jest trochę inny świat, jak się tam wchodzi do tej garderoby. A... naprawdę, no jakby to jest... No nie wiem, może ta nasza atmosfera, którą my mamy akurat w tej naszej garderobie jest specyficzna, ale naprawdę my tam mamy jakoś takie tak dobrze ułożone towarzystwo, że nagle wiemy, że już wchodzimy do innego świata.
Okej, okay, teraz mówimy
o... Ale my tam rozmawiamy o wszystkim, jakby... Sama sztuka myślę, że jest najrzadszym tematem, ale właśnie jakoś tak czuję się to, że jest się właśnie tu, w tym miejscu, nie wiem, magia teatru.
Właśnie, czy to jest kwestia, zaraz będziemy mówić może o jakiejś energii, atmosferze, ale czujesz tę atmosferę pracy? Bo ja teraz sobie uświadomiłam, że na przykład jeśli ktoś prosi mnie o jakiś wywiad i ja z domu to robię, udzielam jakiejś odpowiedzi, to jakoś inaczej mi się to robi. Nie jest to odpowiednie miejsce.
No pewnie, że nie. No przecież jesteśmy tak przebodźcowani w domu. Pamiętasz, była pandemia i my mieliśmy takie no, różnego rodzaju inicjatywy. Właśnie czytania różnych rzeczy i nagrywaliśmy to z perspektywy domu, z perspektywy tam, gdzie byliśmy. No nigdy się nie znajdzie tego czegoś, co jest w tym konkretnym miejscu o danej porze.
Geniusz miejsca.
No tak, mury tworzą naprawdę atmosferę, ponieważ no w domu ja bym w życiu nie potrafił. Nagrywanie self-tape'a zawsze jest trudne, bo jestem tak przebodźcowany wszystkim, co się w domu dzieje, że... A ja mam gdzieś to takie bardzo sztampowe, że z podzielnością uwagi zawsze jest problem.
Nagrywałam jakiś reportaż w waszym teatrze. Zostałam oprowadzona przez doświadczonych aktorów po różnych zakamarkach. Rzeczywiście czuć tam tego ducha, tych wszystkich historycznych aktorów, Machulskiego, który stoi na scenie, a tu wisk panienek z Urszulanek, które po prostu marzą o tym, żeby je dotknął.
O, tu było takich paru, czy Mikulski, które ponoć też były zachwyty i było wierne zawsze grono.
A jak to teraz jest z fanami? Jest Instagram, jest Facebook, różnego rodzaju inne sposoby komunikowania się. Jest adorowanie?
Z tym to ja mam akurat tak mieszane życie, bo akurat mój Instagram to jest... Niektóre rzeczy powinniśmy wyciąć. Instagram to jest taka bieda u mnie. Straszna. Gdzieś z tym Instagramem nigdy mi nie było po drodze. Facebook już dla mnie był takim, no... wysiłkiem, jak go zakładałem. Niby to wszystko było fajne, ale jednak... Nie jestem może, to jest pewnie złe i akurat patrząc na drogę taką,
promocyjną.
Nie tyle, że promocyjną, tylko taką drogę, którą człowiek obejmuje na szczeblach takiej no po prostu popularności, kariery, że gdzieś pchania, rozpychania się, no bo teraz wiemy, że dzisiaj Instagram i to wszystko, co jest jakby w social media, są takie mocno wychwytujące, prawda? Wiele osób jakby z tego się gdzieś przejawia, później pojawia się na ekranie. A mi gdzieś zawsze nie było po drodze. Zawsze,
jakoś rozumiem.
Zawsze wolałem jednak z kimś się umówić, spotkać, wyjść na podwórko, niż to pielęgnować i do dzisiaj to mam. Mhm. Jak no nie potrafię też tego wytłumaczyć, ale no nie wiem. Może też podejmuję jakąś bezsensowną walkę Don Quixota z wiatrakami a propos tego, że nie będę z tym Instagramem się bratał, ale... No, przeglądać, jestem raczej takim przeglądaczem niż aktywnym
udzielaczem.
Influencerem, bo Jezu, dziwne są te słowa.
No właśnie, aktorom robią takie social media jakieś agencje aktorskie, menadżerowie specjalnie od tego, czy sami powinniście o to dbać, żeby...
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w większości to każdy sam dba o swoje.
Ale jak ktoś nie lubi, jak komuś...
To jak ma menadżera, to jest fajnie. Mhm. No. A jak nie, to gdzieś zawsze ten... Tak, nie wiem.
To jak to z tą popularnością teraz jest?
Tam jest tym internetem zawsze. Bardzo się cieszę, że jest, ale taki do przeglądania.
A piszą jeszcze listy takie normalne,
już
analogowe?
Nie. O. Takich już nie ma. To się już chyba nie pojawia. Zresztą, kto dzisiaj... Tak patrząc przez pryzmat czasów, to chyba z listami to już tylko zdarzają się nam urzędowe.
Ale w teatrze jest ku temu okoliczność, żeby spotkać się z widownią, żeby odebrać kwiaty, dobre słowa. Jak to jest?
Bardzo miło. Bardzo miłe to jest. Aczkolwiek wydaje się, że wszystkich nas bardzo cieszy to, jeżeli widz w cudzysłowie kupuje to, co my prezentujemy na scenie i jeżeli wraca do nas, to jest to dla nas naprawdę takie dodające ducha i werwy i napędu do tego, żeby dalej w tym zawodzie siedzieć.
Którą rolę najbardziej lubisz?
Wow, lubię? Z obecnych czy w ogóle?
W ogóle.
No to Behemota chyba lubiłem najbardziej. Ale oprócz Behemota chyba postawiłbym na równi dresiarza z Polaka i Diabła. Tak mi się wydaje, że to takie, jeśli chodzi o indywidualne, prawda? No bo uważam, że na przykład granie, największą przyjemnością grania zespołowego był Przyjdzie Mordolina z Zje. To było coś wspaniałego.
Tęsknisz za niektórymi spektaklami?
Pewnie. Za Mordorem bardzo. Za Polakiem.
I to jest tak, że to se nie wraci, już nie będzie tych spektakli. Już jako Behemot nie będziesz występował na scenie tego teatru? Z tym spektaklem?
Z tym spektaklem w tej formie nie, ciężko mi powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj nie wiem, czy Mistrz Małgorzata oficjalnie został zdjęty z afisza, czy nie?
Mam nadzieję, że nie. Ja
nie
bym
wiem,
jeszcze
ale no, myślę, że byłoby to teraz bardzo trudne przedsięwzięcie do zrobienia. Wielu z nas pracuje już w innych miejscach. No, dwóch kolegów niestety straciliśmy przez ostatni czas, więc ciężko byłoby to tak odtworzyć jeden do jednego, w jakiej to było formie wtedy.
Czasami aktor choruje, zastępuje go inny i wtedy też doskonale pamiętasz, co masz powiedzieć, tak?
No tak, aczkolwiek no, ja jestem, mam wrażenie, trochę jeszcze starej daty. Dla mnie aktor choruje, no to choruje, to znaczy, że jest albo w szpitalu, albo w grobie. Nie ma choroby. W sensie, ja akurat nigdy do tego nie dopuściłem i wydaje mi się, że z moim myśleniem się to nie wydarzy. Dla mnie nie ma, czy jestem chory, czy mam gorączkę, czy anginę, czy jeszcze gorsze rzeczy. Jeżeli mnie nie położą do szpitala, to gram. Grałem już ze skręconymi nogami, więc jakby nie pozwoliłem sobie włożyć gipsu. Powiedziałem, że ja nie zmieszczę tego w buta, więc dali mi tylko taki usztywniacz. I co wiec, trzeba było zaciskać zęby, ale grać. Jakby no, show must go on.
A jak straci aktor głos, to też się zdarza?
Są na to sposoby. Są na to sposoby. Już nieraz się zdarzało tak, że faktycznie gdzieś coś, no ale to zawsze można się podreperować szybką wizytą karetki. I działa. Nie, to są już ekstremalne sytuacje. Mm-hmm. Oczywiście ja już teraz też tak mocno wyolbrzymiam, ale nie. Oczywiście robi się zastępstwa, ale to naprawdę w sytuacjach, kiedy ktoś już naprawdę nie jest w stanie się podnieść. Oczywiście, że takie się zdarzają i to nie wcale nie znaczy, że ktoś musi być w szpitalu, bo zdarzają się takie sytuacje i takie przypadłości, które wykluczają nas całego dnia. Jakby no, nie poradzimy sobie z tym. Ale no ja raczej nie myślę o tym, że jestem chory. Chociaż najlepsze jest to, że w moim przypadku choroba kończy się zawsze w momencie wejścia na scenę z kulisy. Przestaję być chory. Przestaje wszystko boleć.
Cudowne ozdrowienie.
Ale jak? Mieliśmy ostatnio taką sytuację i graliśmy, no to było jakiś czas temu, graliśmy ich czworo i prawdopodobnie mnie przewijało, ale straszny. Ból był prawie jak przy rwie kulszowej. Leciało mi tak, że nie mogłem chodzić. No, dwie tabletki przeciwbólowe, wszedłem na scenę. Nie bolało. To, co było później, było gorzej, bo już wtedy nie mogłem w ogóle chodzić. Ale na samym spektaklu w ogóle człowiek przestaje myśleć o tym, że coś boli. Że...
Słyszą
naprawdę,
państwo.
Cudowne ozdrowienie na scenie. Tak, przyznaję, doświadczam cudownych ozdrowień. Przestaję myśleć o tym, co się przydarzyło dzisiaj. Zupełnie. Nie ma świata zewnętrznego, jest tylko to, co jest tu i teraz. I tak przez 2 godziny. To też jest sposób na, z jednej strony, odstresowanie, bo nagle człowiek zapomina o tym, co się dzieje tam. Prawda?
A zdarza się aktorom, że wychodzą na scenę i jest stres?
O, myślę, że bardzo często.
Widzisz to, słyszysz to, drży głos, zapomina się słów.
Tak, są takie, nazwijmy to, objawy, ale no, to już też każdy ma, wydaje mi się, indywidualnie do tego i mógłby też opowiedzieć o tym, o swoich indywidualnych sprawach, ale tak, widuje się to.
Rozmawialiśmy, jak byliście w teatrze z twoimi kolegami, wziąłeś telefon na głośno mówiący i rozmawialiśmy o stresie, o tym, że niektórzy nie nabywają z wiekiem takiej odporności na stres, co mogłoby się wydawać normalne, naturalne.
A wręcz przeciwnie. Tak, zdarzają się też takie przypadki.
Bardziej się stresują.
Mhm, i że im dalej, im są już bardziej doświadczeni, no to zdarzają się też takie momenty, w których właśnie widzimy, że trema zjada, no...
Że jest większa odpowiedzialność.
Tak mi się wydaje.
Większa też presja.
Tak jak mówiliśmy o tym, prawda, że są jakby, dochodzimy do pewnego momentu, w którym nagle nasze, znaczy oczekiwania wobec nas stają się już jakby na pewnym poziomie i od tego poziomu nie chciałyby spadać, a raczej rosnąć. Więc cały czas jesteśmy na języku praktycznie, prawda? Każdy spektakl to jest, no chcielibyśmy, że komplet na widowni, ale cały czas nas się obserwuje, no, ocenia, ogląda, więc tak jakby poziom tego, czego się od nas oczekuje,
Trochę jak ze sportowcem, żeby ciągle bił rekord świata, był lepszy, lepszy, lepszy. Z tym, że rozumiemy, że u sportowców jest pewna bariera wiekowa.
No jasne, tam nie, ale bariera wiekowa, ale też nie każdy sezon można być w tak zwanym prime, prawda?
Właśnie.
A u aktorów cały czas ten rozwój, wydaje mi się tak, że nasz rozwój to też można powiedzieć, że ktoś jest w pełnym gazie. Jasne, jest w pełnym gazie w tym momencie w tę stronę, ale na przykład w przyszłym roku może próbować odkrywać zupełnie inne rzeczy. I jakby jedną część zostawia na tym poziomie, na którym była, ale zaczyna sobie kombinować w graniu w innych rewirach, prawda? Ktoś się świetnie odczuwał, załóżmy, w Macbecie, teraz chciałby spróbować, załóżmy, w farsie albo w komedii, także bada sobie inne rejony i nikt mu nie będzie miał za złe. Tak przynajmniej nam się wydaje.
Zmieniamy się też jako ludzie. Zmienia się też nasza sytuacja życiowa.
Jasne.
Różne wydarzenia mają na nas wpływ. Choćby pandemia była takim ciężkim doświadczeniem dla aktorów.
Ciężkim. Ciężkim, aczkolwiek taki początek, no nie wiem. My też byliśmy bardzo mocno wtedy w próbach. Robiliśmy nad Niemnem i pandemia nas zastała jakoś na bardzo niedługi czas przed premierą. Więc będąc w takim mocnym napędzie, gazie, nagle usiedliśmy. No i pytanie, co teraz? Pierwszy tydzień był wspaniały. O Boże, nie trzeba. Nie trzeba, nie trzeba nic.
Czyli generalnie jesteście zmęczeni.
Nasz sezon trwa od września do końca czerwca, czasem początków lipca, a próby zaczynają się od połowy sierpnia, różnie to bywa, więc niektóre sezony potrafią być naprawdę długie. A kiedy weźmiesz pod uwagę, że masz tylko jeden dzień wolny w tygodniu i pracujesz od wtorku do niedzieli, no to dlatego my później też mamy na końcu, no to też się oczywiście kalkuluje z naszych wymiarów, z naszego wymiaru pracy i z organizacji pracy, że nam wychodzą praktycznie wakacje, że ten lipiec jest takim miesiącem, no ale to też jest sezon w cudzysłowie ogórkowy, ale no jest ciężko, ponieważ my też trochę nie możemy nic zaplanować. My nie mamy ferii zimowych. Dla nas przerwa świąteczna, no to nie jest przerwa świąteczna, bo tak się nam często gęsto słyszę, że bo wy macie tak jak nauczyciele. Nie, nie, nie. My nie mamy jak nauczyciele. Mam nauczyciela w domu, także wiem, jak mają nauczyciele i to nie jest tak. Nauczyciele mają weekendy, mają wszystkie święta, wszystkie ferie. My niestety, będąc etatowymi aktorami teatrów, nasza możliwość, załóżmy, w ciągu roku gdzieś wyjechania jest no, bardzo mocno ograniczona. Bardzo mocno ograniczona. Wiesz, zaplanujesz sobie na przykład, to sobie pojedziemy gdzieś na narty, załóżmy, w lutym. A tu jest taki miesiąc, w którym bardzo dużo się gra. Także my nie mamy tak w ciągu roku możliwości, chyba że faktycznie się w dany projekt nie wejdzie, w danej premierze nie będzie, w danych próbach nie jest. Ale no, jeżeli ktoś wskakuje, a były takie lata u nas w teatrze, że no, mogę z czystym sercem powiedzieć, że faktycznie człowiek od września do czerwca wskakiwał praktycznie w każdą premierę, no to my byliśmy mocno już na wykończeniu. Miałem taki okres, że zawsze jak się kończył sezon, to pierwsze co następnego dnia dostawałem, to anginę. I ona sobie trwała przez tydzień. I potem dopiero człowiek zaczynał wakacje.
Czyli dopiero wtedy organizm sobie pozwalał na...
Zaczyna się restartować. Mm-hmm. Tak w pełni.
Na odpoczynek. Dobra, tak. To ja cię teraz zatrzymuję, ty sobie teraz polesz. Tak?
Musimy sobie trochę tak...
Przemyśleć.
Przemyśleć, odsapnąć, wydobrzeć. Dogadać się. Trochę tak to jest.
Pandemia, mówisz, przez pierwszy tydzień dała taki oddech. Znienacka, bo to był okres zimowy.
Tak.
Dostaliście wolne. Ale potem po tygodniu zaczęły się włączać różne lampki czerwone. Też lęk o pracę, o to, jak będzie, jak ta sytuacja.
Tak. Tak, aczkolwiek nie wiem, gdzieś tak zawsze ta nadzieja przy mnie była, że to jakby wszystko wróci do normy, że to jest takie chwilowe. Trochę to trwało, ale jednak wróciło, powiedzmy, to do normy. Wróciliśmy też, mieliśmy później dosyć ciężką sytuację, dlatego że to jest dobry przykład. Pandemia sobie jeszcze trwała, najlepsza. I my zaczęliśmy robić Psie serce w reżyserii Igora Gorzkowskiego. No i to była katorga. Dlatego, że przychodziliśmy na próby, mieliśmy tydzień prób, po czym zostaliśmy zamykani. Dwa tygodnie raz nie było, wracaliśmy znowu na tydzień, półtorej, dwa, znowu zamknięci i my ten spektakl praktycznie robiliśmy 7-8 miesięcy, no roku chyba nie, ale bardzo długo. Gdzie zazwyczaj praca trwa 2 miesiące, 3.
To niedobrze dla spektaklu.
Bardzo niedobrze. My byliśmy już tak porozbijani, tak nie wiedzieliśmy, w takich szczątkach człowiek wracał, tu trochę coś porobił, potem znowu tydzień, 2 tygodnie siedział, nie robił nic. I tu była wielka niewiadoma, czy my w ogóle dojdziemy do premiery, czy nie dojdziemy do premiery. A jeszcze miałem tę przyjemność, okazję zagrać tam jedną z głównych ról, Szarika. Więc tak człowiek nie wiedział, jak sobie ma, gdzie ma sobie miejsce znaleźć. A niestety ja mam też to, że tylko zaczynają się wakacje, one sobie potrwają przez miesiąc, a czasem dłużej, ale po 2-3 tygodniach zaczyna być już, żeby człowiek coś porobił.
Dajcie mi
już
sceny.
Mu się nudzi. No tak, 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 już. I to właśnie akurat tego konkretnego miejsca, żeby już tam wyjść.
O teatr chodzi?
Tak. Tam wyjść, coś zrobić. No bo wiadomo, bardzo chętnie pojadę na ryby, bardzo chętnie popływam w jeziorze latem, ale czegoś już brakuje.
I nie zastępuje tego film? Granie w serialu?
Nie. Jednak teatr ma to do siebie, że te żywe oczy, które patrzą, to jest chyba w tym coś najpiękniejszego, co może nas spotkać.
Widzicie nasze oczy?
Tak, często. Często, ile mamy razy sytuacje, które są na widowni, się odgrywają, tak. Ale też ile razy łamiemy tę czwartą ścianę i mamy kontakt z widzem, to o to wydaje mi się w tym chodzi, w tym zawodzie. Że to jest jednak rozmowa, wychodzimy na scenę po coś, żeby z wami o czymś porozmawiać. A nie tylko, żeby teraz, uwaga, pokażemy, że jesteśmy piękni. Nie. Całe szczęście, że jesteśmy charakterystyczni.
Wojciech Rusin. Rozmawiamy o aktorstwie, o tym, jakie emocje towarzyszą aktorom, o stresie też, ale o wielkiej pasji, o miłości do teatru, do aktorstwa. Słyszymy się w kolejnej godzinie Licencji na życie.